proszę Państwa, dzisiaj temat nieoczywisty. O dogoterapii będziemy dzisiaj rozmawiać, dlatego że goście są niezwykli, autorzy pierwszego podręcznika dotyczącego dogoterapii, więc temat bardzo ważny. I pytanie, czy dogoterapia, oprócz tego, że jest przyjemna, jest popularna, relaksująca, czy ona jest tak naprawdę naukowo uzasadniona?
Profesor Tadeusz Pietras, kierownik drugiej kliniki psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, dyrektor do spraw lecznictwa Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Dogoterapia ma swoje korzenie w ogóle w fakcie, że człowiek udomowił psa. Toczą się spory, czy to człowiek udomowił psa, czy pies upsowił człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Otóż struktura stada psa i struktura stada człowieka jest bardzo podobna. I pies, podobnie jak człowiek, reaguje na emocje. Ponieważ pies ma niezwykłe zdolności odzwierciedlania emocji, w związku z tym pewne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania można terapeutyzować przy pomocy zabawy z psem. Są na to dowody naukowe, są badania. Niestety one nie są w podwójnie ślepej próbie, ale są dostępne w bazach naukowych typu PubMed, gdzie można sprawdzić, że rzeczywiście skuteczność dogoterapii jest. Ona nie jest duża, jest to metoda uzupełniająca. Nie można jej jakby przesadnie demonizować, ale bywa skuteczna w mózgowym porażeniu dziecięcym, w spektrum autyzmu, w niepełnosprawności intelektualnej, w zaburzeniach zachowania, także w resocjalizacji więźniów. Tak, psy są bardzo, wnoszą pozytywną atmosferę do tej sytuacji, w której się znalazł człowiek.
Ale także w bardziej takich fizycznych dolegliwościach.
Doktor Kasper Sipowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Tak, udowodniono naukowo, że obcowanie z psami, tak, głaskanie psa powoduje wydzielenie się oksytocyny, czyli hormonu szczęścia, powoduje obniżenie poziomu kortyzolu, czyli tego hormonu związanego ze stresem, powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego, choć oczywiście no, nie możemy powiedzieć osobom z nadciśnieniem tętniczym, żeby wyłącznie głaskały psa i odstawiły leki, tak? Bo to jest oczywiście działanie o wiele słabsze, tak? Od farmakoterapii. I co ciekawe, to nie musi być pies terapeutyczny, tak? Czyli możemy się przeprowadzić na, że tak powiem, naszym prywatnym czworonogu, tak? którego głaskanie przynosi korzyści zdrowotne i też dla zdrowia somatycznego, jak i zdrowia psychicznego.
To jak długo dziennie powinniśmy głaskać tego psa, albo jak często taka dogoterapia powinna się odbywać?
Odróżnijmy głaskanie psa jako towarzysza domowego, która powinna odbywać się w każdej chwili, kiedy pies tego chce lub człowiek tego pragnie, ale oczywiście z umiarem, bo pies może tego też nie chcieć i wtedy to pokazuje, po prostu nie przychodzi. A czym innym jest głaskanie terapeutyczne. To są specjalnie szkolone psy różnych ras. Te psy nie mogą być agresywne i te psy bardzo ciężko pracują podczas tego głaskania. Właściwie po pół godzinie taki pies musi 2 godziny wypocząć, ponieważ jest to dla niego bardzo męczące praca, kiedy takie dzieci z porażeniem mózgowym czy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną podchodzą i tego psa głaszczą.
Skoro rozmawiamy o badaniach naukowych, to kiedyś krakowscy profesorowie opowiadali mi, że wielu z nich ma psa, dlatego że na przykład czyta tym psom swoje prace naukowe. Czy to jest dobry pomysł, mieć psa jako słuchacza?
To jest dobry pomysł, choć tutaj rozumiem, że ci profesorowie może mieli na myśli bardziej ćwiczenie, tak, dykcji, tak, do jakichś wykładów czy publicznych wystąpień. Natomiast w świecie istnieje program READ, czyli Reading Education Assistant Dogs, który jest dedykowany dla dzieci mających problemy z czytaniem na głos. Głównie to chodzi o problemy natury emocjonalnej, tak, dziecko przeżywa duże napięcie emocjonalne, stresuje się, jeśli musi coś na forum klasy przeczytać, tak? Bo na przykład nauczyciel go poprosił, tak? o przeczytanie właśnie jakiegoś fragmentu tekstu na głos. Ten program polega na tym, że dziecko w tych pierwszych zajęciach czyta wyłącznie psu i terapeuta wraz z nauczycielem obserwują to na przykład na tej zasadzie, że dziecko siedzi z psem, jest włączona kamera w laptopie, tak? I w pomieszczeniu obok, tak, widzimy, co się dzieje. No i na ogół rzeczywiście widzimy to, że dziecko czyta psu bez żadnych problemów, tak? Czyli nie traktuje psa jako słuchacza, który może się z niego śmiać, tak? Bo przecież pies nie ocenia, tak? Nie będzie tutaj wyśmiewał jakichś potknięć, tak? A musimy mieć świadomość, że szczególnie dzieci małe no, bywają okrutne wobec swoich rówieśników, tak? Czyli dziecko śmieje się z kolegi, no oczywiście nie myśląc, jakie konsekwencje może tym wywołać u swojego kolegi. Po kolejnych sesjach dziecko czyta psu i na przykład nauczycielowi albo terapeucie. I sukcesywnie to grono audytorium się zwiększa o jedną osobę, aż w tej ostatniej sesji dziecko czyta całej klasie w obecności psa. Jest to program stosowany w Ameryce Północnej, tak, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, w Nowej Zelandii, ale też czytałem ostatnio, że we Włoszech, więc już na gruncie europejskim również.
Dzieci, osoby dorosłe, ale także osoby starsze, osoby u kresu życia. Czy tam także pies może być pomocny?
Mamy w tej chwili w cywilizowanym świecie rozwiniętą opiekę hospicyjną. W Polsce ta opieka hospicyjna jest dostępna dla osób, które mają terminalną fazę choroby nowotworowej, niegojące się odleżyny i stwardnienie rozsiane. To jest zbyt wąskie spektrum. Ono powinno być jeszcze dla innych chorób dostępne, ale tak na razie jest. W tych hospicjach staramy się lekarze, pielęgniarki, personel, aby była dobra atmosfera. Wiadomo, jest to miejsce, gdzie umierają ludzie. Tam jest smutno. Ten smutek czai się po kątach, mimo że personel wszystko robi, żeby było dobrze. I właśnie tam okazuje się, że dogoterapia bardzo polepsza nastrój pacjentów. Że sama możliwość przytulenia psa, pogłaskania psa, kontaktu z nim, uśmierza ból, powoduje poprawę nastroju i wprowadza element miłej atmosfery do hospicjum. Wiadomo, że jest to miejsce, gdzie umierają ludzie, natomiast taka dogoterapia tam ma bardzo pozytywny efekt emocjonalny. Należy też wspomnieć o personelu, dlatego że personel pracujący z ludźmi umierającymi bardzo szybko się wypala. Niestety nie ma opieki psychologicznej dla tej grupy osób. Powinny być grupy Balinta, powinny być superwizje psychoterapeutyczne. Niestety tego jest mało. Natomiast przyjście takiego psa rozładowuje atmosferę. Ja również usiłuję wprowadzić dogoterapię w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w którym mam zaszczyt pracować i być jego dyrektorem do spraw lecznictwa. I chcę wprowadzić dogoterapię na oddziały dla osób psychicznie chorych z zaburzeniami psychicznymi.
W języku polskim tak termin dogoterapię traktujemy dość wąsko, tak? Czyli o tym, co mówiliśmy. Natomiast w krajach anglosaskich, w tym też mieszczą się psy specjalnie szkolone dla osób z danymi jednostkami chorobowymi. Tak? To są assistant dogs, czyli psy, które pomagają osobom z niepełnosprawnością, najczęściej ruchową, które na przykład pacjent jest uczony, jak na przykład przywiązać smycz do klamki, aby pies otworzył drzwi, czy nawet pies, który wciska nosem klawisz windy, tak, to też się w tym to mieści. Są tak zwane psy padaczkowe, szkolone dla osób właśnie z tą chorobą, którym zadaniem jest przewidzenie nadchodzącego ataku padaczki. 1% psów na świecie nadaje się do tej roli, więc szkolenie takiego psa kosztuje około 200 tysięcy dolarów i w Stanach są po prostu, w Stanach Zjednoczonych są te psy przydzielane przez fundacje, które opłacają, tak, ten koszt takiego szkolenia, czyli pies przewiduje nadchodzący atak padaczki i ma za zadanie odciągnąć swojego pana, tak? Czyli na przykład jeżeli dochodzi do ataku padaczki w miejscu publicznym, to pies ma za zadanie odciągnąć swojego właściciela od krawędzi jezdni. I też są uczone do powiadamiania, no oczywiście swojego pana, że ten atak padaczki nadejdzie i jego otoczenia.
Również psy są używane do wykrywania wczesnych stadiów nowotworowych. Nawet w Instytucie Genetyki Zwierząt w Warszawie był prowadzony taki program. Nie znam szczegółów, rozmawiałem kiedyś z panią dyrektor tego instytutu, ona mi o tym opowiadała, ale także w literaturze naukowej, w bazach naukowych są prace na ten temat, że pies znacznie wcześniej wyczuje zmianę zapachu, na przykład raka płuc, niż to zrobi najczulszy detektor chemiczny, czy na przykład radiologiczny. Czyli zanim jeszcze będzie w zdjęciu radiologicznym lub coś widoczne w bronchoskopii, to pies już po zapachu wydychanego powietrza może rozpoznać raka płuc. Są do tego specjalne szkolone psy. Oczywiście to bardzo dużo pieniędzy kosztuje, tak jak wspomniał kolega, ale trzeba powiedzieć wprost, detektor psa węchu jest znacznie silniejszy niż najbardziej czułe chromatografy.
Proszę Państwa, dzisiaj o dogoterapii rozmawialiśmy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy mają psy i zazdrościmy im trochę, bo mogą z takich przyjemności na co dzień korzystać. A dogoterapia, ważny element także terapii, także dziś o tym w Radiu Kraków. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.